Dzień dobry Państwu. Przyszła znowu wiosna praktycznie, czas więc, żeby spotkać się też z nową wiosenną literaturą. Mamy czas tę godzinę na kortowską audycję literacką, a jest z Państwem Marta Wróblewska. Dzisiaj będzie to spotkanie z Jędrzejem Dutkiewiczem, polskim dziennikarzem, reporterem i autorem tekstów poświęconych tematyce społecznej ze szczególnym uwzględnieniem systemu pomocy społecznej, wykluczenia oraz praw osób zależnych i z niepełnosprawnościami. Publikował między innymi w Tygodniku Powszechnym, Wysokich Obcasach czy na portalach ngo.pl. W swojej pracy konsekwentnie kieruje uwagę odbiorców w stronę tematów rzadko obecnych w głównym nurcie debaty publicznej, takich jak codzienność instytucjonalnej opieki, niewydolność systemowych rozwiązań czy doświadczenie osób żyjących na marginesie widzialności społecznej. No i tutaj pojawia się jego najnowsza książka, Inny dom. Ludzie, system i granice wsparcia w polskich DPS. To poruszający reportaż poświęcony funkcjonowaniu domów pomocy społecznej w Polsce. Jędrek oddaje głos mieszkańcom DPS-ów, ich bliskim, opiekunom oraz pracownikom systemu, tworząc wielowymiarowy obraz życia w tych placówkach. Nie jest to jednak jedynie zapis rzeczywistości. Autor stawia czytelnika w obliczu naprawdę trudnych pytań o granice odpowiedzialności państwa, sens instytucjonalnej opieki i społeczne podejście do starości, choroby oraz niesamodzielności. Zapraszam Państwa na pierwszą część naszej rozmowy.
Kortowska audycja literacka.
Są książki, które nie opisują domu jako miejsca, ale jako stan. I dom jako pamięć, dom jako rana, dom jako pytanie. No i dziś w kortowskiej audycji literackiej moim gościem jest Jędrzej Dutkiewicz, dziennikarz, autor książki Inny dom. I w mojej opinii to opowieść, która mierzy się z tym, co w polskiej przestrzeni prywatnej bywa przemilczane. Z intymnością, z historią zapisaną w ścianach, z doświadczeniem bycia u siebie albo przeciwnie, wiecznie obok. I mam wrażenie, że Inny dom to nie tylko reportaż, tylko próba odpowiedzi na pytanie. Czy dom jest konstrukcją architektoniczną, czy raczej emocjonalną i czy można go zbudować od nowa, kiedy wszystkie fundamenty pękają. Dziś chciałabym porozmawiać z Tobą o języku opowiadania o bliskości, o odpowiedzialności autora wobec bohaterów i samego siebie. Opowiedz mi na początek, skąd wziął się pomysł na to, żeby zabrać się za tak niezwykle trudny temat i trzeba mieć, po pierwsze, wydaje mi się, dużo siły, dużo, bardzo dużo siły, żeby wytrzymać to, co się jakby dzieje w tym systemie, a po drugie, niesamowicie być człowiekiem czułym, żeby pisać o tym, o czym piszesz.
Dzień dobry, cześć. To po pierwsze, pomysł nie był mój, to znaczy z tym pomysłem przyszło do mnie wydawnictwo, ale szukali dziennikarza zaangażowanego społecznie, spodobało im się to, co robię od już 10 lat, a zajmuję się właśnie szeroko pojętymi sprawami społecznymi, więc tak czy siak domy pomocy społecznej były jakoś tak czy siak na moim radarze. To znaczy także dlatego, że jestem mocno zaangażowany w walkę na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. Brałem udział w każdym proteście, każdej demonstracji, czy to pod Pałacem Prezydenckim, czy pod Sejmem, czy pod Kancelarią Premiera.
To jest, przepraszam, to jest ten moment, kiedy ja mam właśnie po prostu gęsią skórkę.
Okej. Okay. I zwłaszcza w ostatnich latach, które upłynęły trochę pod hasłem walki o ustawę o asystencji osobistej. Na tych demonstracjach, jak osoby z niepełnosprawnościami opowiadały o swoich doświadczeniach, to zaczął pojawiać się taki trochę refren, byle nie do DPS-u. Więc tak czy siak siedziałem już jakoś w tym temacie, więc jak dostałem tę propozycję, to decyzja była prosta, no bo to po prostu też leży w obszarze moich zainteresowań i chciałem się przyjrzeć temu, jak wygląda system, który obecnie funkcjonuje w Polsce, jak mógłby wyglądać, bo myślę, że to też jest właśnie ważne w tej książce, że to nie jest tylko teraźniejszość, ale jest też trochę o przyszłości i to, co w sumie mnie cieszy, to, że dostaję co jakiś czas opinię, że jakkolwiek jest to oczywiście bardzo trudny temat i wiąże się z różnymi trudnymi emocjami, to koniec końców lektura zostawia z uczuciem jakiejś nadziei, że można inaczej. I prawdę mówiąc, jest to coś, czego nie spodziewałem się, przystępując do pracy nad tą książką, więc nawet dla mnie to jest jakby trochę zaskoczeniem, że można z takim poczuciem nadziei zakończyć lekturę, ale jest to też jakoś optymistyczne właśnie, wydaje mi się, no bo to pokazuje, że może rzeczywiście da się inaczej zorganizować to wszystko, a inaczej zorganizować to wszystko oznacza że wiele osób otrzyma o wiele lepsze wsparcie, będzie mogło prowadzić bardziej samodzielne i niezależne życie, a to jest niesamowicie ważna sprawa.
Zaczynasz książkę od wydarzenia, które jest mi bardzo bliskie, bo spotykasz swoją sąsiadkę w klatce schodowej, która jest zagubiona.
Tak, to prawda. To znaczy, to jest... Już była, bo już nie żyje, ale to była właśnie sąsiadka, która kojarzyła mnie, kojarzyła mojego psiaka, więc często się widywaliśmy w trakcie spaceru, bo ona też często sobie po osiedlu chodziła razem z koleżankami zwykle. I to właśnie była dwie sytuacje w ciągu jednego dnia. Znaczy rano, jak byliśmy na spacerze z moim psiakiem, to ta pani była, normalnie się zachowywała, jakby była zadowolona, uśmiechnięta, wszystko grało, poznała nas, sobie porozmawialiśmy chwilę i tak dalej, ale pod wieczór, jak byliśmy na kolejnym spacerze. Wyglądała już zupełnie inaczej. Była wyraźnie zagubiona i nie do końca wiedziała tak naprawdę chyba, co się dzieje dookoła i gdzie jest. I jak wszedłem do bloku, no to zobaczyłem też, że zostawiła klucze włożone do skrzynki pocztowej, no więc odstawiłem szybko psiaka do mieszkania, zjechałem z powrotem, zamknąłem tę skrzynkę, wziąłem klucze, dałem jej te klucze i zapytałem się, czy nie potrzebuje jakiegoś wsparcia i jakby co się dzieje, na to, że się z kimś umówiła i że ktoś ma ją wiedzieć, ale w sumie nie pamięta kto. No więc jakby właśnie kontakt z nią był trochę utrudniony, więc ja zacząłem proponować, że może możemy zadzwonić do kogoś bliskiego. Ona mówi, że ma siostrę w innym mieście i wyjmuje kartę bankomatową, bo tutaj są numerki, więc może to jest numer telefonu. No więc ja mówię jej, żeby schowała tę kartę bankomatową, bo to nie jest numer telefonu. I zaproponowałem, że zaprowadzę ją do mieszkania, przy czym ona upierała się, że mieszka na piętrze szóstym, a ja wiedziałem, że mieszka na piętrze pierwszym, nie? No więc ostatecznie dała się przekonać, żebyśmy spróbowali na tym pierwszym piętrze i klucze pasowały do drzwi i wtedy już jak zobaczyła swoje mieszkanie, to je poznała i została już w tym mieszkaniu tego dnia. Potem się dowiedziałem, bo rozmawiałem też z gospodynią bloku na ten temat. Zgłosiłem trochę jakby jej tę sytuację i ona skontaktowała się właśnie z córką, która mieszka po drugiej stronie miasta i zostało zapewnione jej większe wsparcie tej pani. Ktoś częściej po prostu do niej przychodził i sprawdzał, czy wszystko u niej okej, towarzyszył jej jakby w różnych czynnościach codziennych. No więc koniec końców ta pani dożyła swoich dni we własnym mieszkaniu. Co
w środowisku.
W środowisku, tak. Co wydaje mi się ogółem jakimś sukcesem, że właśnie jakby mogła do ostatnich dni pozostać na tyle aktywna, na ile była w stanie.
No właśnie, dlaczego użyłam słowa środowisko? Ponieważ ono pada dość często w twojej książce.
Tak, jakby środowisko rozumiane jako społeczność, w której funkcjonujemy na co dzień. Społeczność taka trochę lokalna, jakby środowisko, po prostu używa się tego branżowo trochę w pomocy społecznej, mówiąc o tym. No i moja książka Inny Dom jest też opowieścią właśnie o tym, co zrobić, żeby jak najwięcej osób mogło zostać w swoim środowisku. Żeby nie musiały się przenosić do dużej placówki, gdzie może być na przykład 150 osób z bardzo różnymi potrzebami, gdzie nie ma za bardzo często miejsca do tego, żeby zająć się ich indywidualnymi potrzebami. Bo po prostu nie ma na to przestrzeni. To nie jest wina ludzi, którzy tam pracują, tylko tego, jak system jest zorganizowany.
A raczej jak jest zdezorganizowany.
Albo jak jest zdezorganizowany, no właśnie. Więc chodzi o to, żeby stworzyć cały szereg różnego rodzaju usług, które pozwolą na to, że jak najwięcej osób zostanie w środowisku i właśnie przy odpowiednim wsparciu będzie mogło prowadzić możliwie samodzielne i niezależne życie. I to na przykład może być ustawa o asystencji osobistej, która jest szczególnie ważna dla osób z niepełnosprawnościami, bo asystencja osobista po prostu właśnie pomaga im normalnie funkcjonować. Dzięki asystencji osobistej mogą częściej podejmować pracę, mogą korzystać z kultury, mogą częściej chodzić na zakupy, na spacery, mogą po prostu cieszyć się życiem, tak jak wszyscy powinni mieć do tego prawo. Gwarantuje im to konstytucja i sam fakt, że są obywatelami tego kraju, więc jakby no teraz toczą się właśnie, chciałem powiedzieć rozmowy, ale tak naprawdę bardziej walki się toczą.
No właśnie tak, to chciałabym to powiedzieć, że moim zdaniem są to walki.
Tak, to znaczy no walka o ustawę o asystencji osobistej, która musi być dobra, żeby była jasność, to nie chodzi o byle jaką ustawę o asystencji osobistej, trwają 4 lata co najmniej.
Jest w tobie nadzieja na to, że to się szybko będzie miało swój, to dobre rozwiązanie, bo ja tego nie widzę.
Nie. To znaczy na pewno nie szybko, biorąc pod uwagę, że została powołana specjalna komisja parlamentarna do rozpatrzenia wszystkich 3 projektów ustaw. I na pierwszym posiedzeniu ze 100 kilkudziesięciu zapisów udało się omówić chyba 5. Nie pamiętam, czy dokładnie 5, ale naprawdę jakoś znikomy procent, a potem strona społeczna musiała się dobijać, żeby w ogóle zostało ogłoszone kolejne posiedzenie tej komisji. Ono się odbyło i teraz jesteśmy chyba na poziomie omówienia kilkunastu zapisów z tych różnych ustaw. No więc to idzie bardzo, bardzo powoli. Wcale nie jest jakby powiedziane, że idzie w dobrym kierunku, bo jest zagrożenie, że przyjęty zostanie projekt rządowy, który został bardzo, jakby to dobrze powiedzieć, żeby nie używać brzydkich słów, wypatroszony. Ten projekt został wypatroszony względem tego, co zostało ustalone wcześniej, to znaczy powstał naprawdę dobry projekt ustawy o asystencji osobistej, szeroko skonsultowany, pewnie nie idealny, ale też takich ustaw nie ma. No ale ten projekt niestety został bardzo mocno okrojony i ten projekt rządowy nie gwarantuje stworzenia dobrego systemu asystencji osobistej, czyli to trochę będzie, jeśli to zostanie w tym kształcie przyjęte, powiedzmy zakończy się to jakimś w cudzysłowie sukcesem, no to będzie właśnie sukces bardziej taki PR-owy, tak, spełniliśmy obietnicę, zajęliśmy się tematem, ale realnie nie przełoży się to na życie osób z niepełnosprawnościami aż tak jak mogłoby i jak powinno.